to jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Cyfrowe ścieżki pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja się nazywam Lidia Kornowska, a to jest podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Rozmawiamy o cyfrowych ścieżkach pacjenta, a naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, wiemy, że Instytut Matki i Dziecka jest, myślę, można powiedzieć, w czołówce szpitali pod kątem innowacyjności, otwartości na zmiany i wdrażania innowacyjnych projektów. Skąd motywacja, żeby rozwijać szpital w tym kierunku?
Znaczy, my to mamy zapisane w naszym DNA Instytutu, bo jesteśmy Instytutem Badawczo-Rozwojowym, medycznym, bo medycznym, ale badawczo-rozwojowym, więc od zawsze historii, w kulturze Instytutu były innowacje, tak? To przesiew noworodkowy to jest Instytut Matki i Dziecka, to są endoprotezy rosnące, które pozwalały zaoszczędzić kończynę dzieciom chorym na nowotwór, rosnące, które rosną, wydłużają się elektromagnetycznie, mechanicznie, w tej chwili drukowane w technice 3D. To są wszystkie innowacje, które powstały w Instytucie, w związku z tym my mamy to od zawsze. W związku z tym trochę łatwiej jest pewnie wdrażać nam innowacje niż innym jednostkom, bo my jesteśmy do tego nawykli i cały czas wśród naszego zespołu jakiś pomysł się tli na taką czy inną. Oczywiście mogą być to w tej chwili innowacje cyfrowe, ale są kliniczne, niekoniecznie cyfrowe, bo to mogą być lekowe, nowe procedury operacyjne czy nowe procedury diagnostyczne. My mamy też bardzo duży dział genetyki człowieka, gdzie też mamy najnowocześniejsze technologie świeżo wdrożone, czyli najnowocześniejsze sekwenatory, a wcześniej wdrożyliśmy też taką metodę w terenie Polski do diagnostyki przy pomocy mikromacierzy, tak? To byliśmy pionierami w Polsce i tą innowację to Instytut Matki wdrażał. Więc mamy takich innowacji codziennie, coś się dzieje dla słuchaczy, którzy może nie są związani z medycyną. Najnowsza innowacja to jest diagnostyka SMA i wdrożenie leczenia najdroższymi lekami z terapii genowej, którą też prowadzimy w Instytucie. Tak? To z takich rzeczy może najbardziej sztandarowych i widocznych, bo inne są czasami rzeczami mniejszymi, dla nas ważnymi w codzienności, a może niewidocznymi na zewnątrz.
Super, czyli można powiedzieć, że będąc pracownikiem Instytutu jest się po trochu badaczem.
Zawsze tak. To jest oczywiście bez względu nawet, czy ktoś ma etat tak zwany naukowy, czy tylko kliniczny, to jednak w tym życiu naukowym, badawczym bierze udział codziennie.
A czy mógłby pan się podzielić jakimś takim wyjątkowo dużym, udanym wdrożeniem innowacji w szpitalu i jakie efekty przyniosła ta innowacja?
No, te innowacje, które oczywiście powiedziałem wcześniej, tak, no na pewno z tej dziedziny onkologii, kiedy wdrażamy nowe terapie pozwalające zaoszczędzić sprawność dziecka, czy dziecko w pełni sprawne po leczeniu, może wrócić do środowiska rodzinnego, szkolnego, funkcjonować w nim tak i być wyleczone, no to jest jedna z rzeczy, którą właśnie i też to, co jest ważne, nasze endoprotezy są wykonywane z ultralekkich materiałów, no bo dziecko musi to udźwignąć, tak? I to są na pewno, i to się przenosi bezpośrednio na życie i zdrowie ludzkie i to, że mamy, że część naszych, co ciekawsze, część niektórzy z naszych absolwentów, nazwijmy kliniki, sami wybierają potem zawód lekarza lub zawód okołomedyczny i do nas wracają z nami współpracując, więc to są na pewno rzeczy. Kolejna rzecz z takich rzeczy codziennych, które też, tak jak powiedziałem, wdrażamy, a niekoniecznie są widoczne, to wdrożyliśmy już kilka lat temu do naszej codziennej praktyki, tak w oddziałach, jak i dla pacjentów, to jest ICPN, czyli długopis elektroniczny, gdzie zgody są podpisywane, czy też na takich, jak Państwo też widujecie, w bankach, na tabliczkach, czy na poczcie tabliczkach, to my już mieli wcześniej niż Poczta Polska te podpisy
super
naszych pacjentów. I też byliśmy jednym z pierwszych, myślę, na pewno instytutów pierwszym, a z innych jednostek medycznych na pewno jedno z niewielu, którzy wdrożyli call center, czyli rejestrację telefoniczną, jednocześnie e-mailową i z powiadamianiami, SMS-ami. To już jest ładnych kilka ładnych lat temu wdrożone, więc to są takie może nie tak spektakularne innowacje bez sztucznej inteligencji, ale jednak to bardzo zmieniło życie naszych pacjentów i nasze życie w Instytucie też.
O, zdecydowanie takie rozwiązania ułatwiają czy pomagają zwiększyć komfort pacjenta przy całym procesie diagnostyczno-leczniczym, więc to jest istotne. No, rozumiem, że Instytut z samego faktu bycia instytutem jest taką organizacją, która wdraża różne innowacje, ale trzeba też być dobrym liderem, żeby promować wdrażanie takich różnych nowoczesnych rozwiązań i dobrze zarządzać zmianą. Jaki jest pana sekret? Jakim jest pan liderem?
Co, jakim jestem liderem, to pewnie powinni się wypowiedzieć moi pracownicy raczej na ten temat niż ja, bo ja nie będę pewnie obiektywny, jak zwykle każdy wobec siebie. Tak, ja zawsze wyznaję zasadę, że po pierwsze moja rola jako szefa to jest pomagać, służyć moim współpracownikom wszystkim i im ułatwiać życie. Część z moich współpracowników mówi, że to, co cechuje mnie, to, że nigdy nie, że w zasadzie nie odmawiam albo bardzo rzadko odmawiam, tak? Ja nawet ktoś przychodzi z pomysłem, nie mówię z założenia nie.
Tylko z założenia tak.
Tak i pomyślmy, jak to zrealizować. Jeżeli się okaże, że na dalszym etapie naszych rozważań jest to rzecz niemożliwa, nieopłacalna, nieuzasadniona, to musimy sobie powiedzieć, że nie. W pewnym momencie przychodzi ten moment, ale z założenia na dzień dobry nie. No, chyba, że jest to coś tak niezgodnego z etyką, no to ale nikt z takim pomysłem na szczęście nie przychodzi oczywiście. Więc to jest jedna rzecz i to jest to, że moim zadaniem jest pomagać innym pracować, tak? I ułatwiać im pracę i funkcjonowanie Instytutu. Dotyczy to tak pacjentów, jak i naszego personelu, więc to jest moja rola i żeby... No i też szukać. No oczywiście druga rzecz to jest to, że jak pewnie wielu z nas, może wielu to może dużo powiedziane, ale tak się mówi, że mężczyźni to są gadżeciarze, więc jak się coś pojawia nowego na rynku, jakieś nowe rzeczy, nowe technologie, to oczywiście mnie to interesuje i potem dalej próbuję to przenieść do Instytutu w jakiś czy inny sposób. No i też na pewno bardzo ważną rzeczą to jest też wsparcie mojej własnej żony, tak? Bo moja żona pracując przez ponad 20, no chyba 30 lat w korporacjach, pewne też jakby zachowania korporacyjne czy pewne informacje, jakimi się rządzą korporacje, jakie są zarządzane, przenosiła siłą rzeczy do domu, więc też tą wiedzę mogłem nabywać i też korzystać z jej doświadczenia w zarządzaniu, co no jakby na ogół na studiach medycznych czy około medycznych jeszcze wiele lat temu to w ogóle nas tego nie uczono, bo MBA w medycynie pojawił się nie tak stosunkowo dawno. Pierwsze studia z organizacji zarządzania organizacjami ochrony zdrowia to był 2000 rok, tak? To jest 23 lata temu, a...
Niedawno.
To całkiem nie tak dawno, więc na pewno wiele też pomocy w tym, jak zarządzać, jak kierować zespołami ludzkimi, mogłem pozyskać od czy żony, czy od kolegów, którzy pracują w korporacjach i nawet jak zacząłem zarządzać Instytutem, ktoś powiedział mi, panie dyrektorze, pan chce tu z nas zrobić korporację, ale mówię, my jesteśmy w pewnym sensie korporacją, musimy pewnymi się kanonami sztuki też w tej dziedzinie kierować też i stąd pewnie też. No i też no, za tym też poszły szkolenia dla zespołów, nie tylko z rzeczy medycznych, ale właśnie czy zarządzania zmianą, czy tworzenia zespołów, no, różne.
No zdecydowanie szpital czasami jest największym pracodawcą danego regionu, więc faktycznie ta otwartość, inkluzywność i najlepsze praktyki zarządcze, czasami też zaczerpnięte z korporacji, to jest na pewno coś, co pomaga w działaniu szpitala. Wiemy, że Instytut wymyślił i przeprowadził konkurs Mother and Child Startup Challenge. Konkurs niesamowity, który w zasadzie umożliwiał startupom i firmom technologicznym, które mają nowoczesne rozwiązania, na wdrożenie, pierwsze lub kolejne wdrożenie w szpitalach i wykorzystywanie swoich rozwiązań przy diagnostyce i leczeniu pacjentów. Oczywiście z korzyścią dla pacjentów. Skąd się wziął taki pomysł i jak konkurs przebiega?
Zacznijmy od tego, że znaczy po pierwsze pojawiła mi się pomyśl najpierw o w ogóle wykorzystaniu nowoczesnych technologii właśnie, które przygotowują najczęściej startupy gdzieś w głowie i na początku próbowałem to robić sam, potem dotarło do mnie, że sam tego nie zrobię i potrzebuję osób do współpracy i stworzyliśmy w Instytucie dział do spraw sztucznej inteligencji i innowacji w medycynie. Dwie osoby, Karolina Tondel i Wiktor Możarowski, którzy tworzą ten zespół, stworzyliśmy go w styczniu roku 22, czyli wcale nie tak dawno. No i zaczęliśmy się właśnie rozglądać za technologiami, które mogły być przydatne dla naszego Instytutu, ale Karolina z Wiktorem wpadli na pomysł, że może otwórzmy się, pokażmy się startupom, że mamy potrzeby, oczekiwania, jesteśmy otwarci na współpracę, żeby oni przyszli do nas ze swoimi rozwiązaniami i zróbmy w związku z powyższym konkurs dla startupów. Takich konkursów praktycznie w Europie może chyba nie było, szczególnie dla szpitali pediatrycznych, raczej nie znaleźliśmy w historii ostatnich lat takiego konkursu. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych szpital w Bostonie, ośrodek bostoński i chyba teksański w takowe konkursy robiły, więc postanowiliśmy zrobić to nas. Zaprosiliśmy do współpracy inne szpitale o profilu pediatrycznym, pediatryczno-położniczym z Warszawy, to jest Centrum Medyczne, Centrum Żelazna, Instytut Matki, Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi, Szpital Kliniczny z Białegostoku i Szpital Wojewódzki Szpital dla Dzieci z Olsztyna. I razem uruchomiliśmy procedurę konkursową i ku naprawdę naszemu, była to pierwsza edycja, a zgłosiły się 63 startupy do tego wydarzenia. Zakończyło się, pierwotnie myśleliśmy o jednej nagrodzie, pierwszym miejscu, jednak okazało się, że były tak dobre rozwiązania, że wybraliśmy w efekcie dwóch zwycięzców i te dwa rozwiązania są w tej chwili w trakcie wdrożeń w naszych szpitalach.
I jak idą te wdrożenia?
No, tak jak wszystko, oczywiście pewnie byśmy chcieli wszystko, żeby było szybciej i tak od stryknięcia palcem najlepiej jutro, ale to wiadomo, że to jest też proces, który musimy wszyscy przejść, bo my się też uczymy. Tak, szpitale publiczne się uczą współpracy ze startupami, to nie jest tak zupełnie, co innego jest dostawcą czegoś, co jest znane i opisane i też ma rozwiązania, są do tego opisane prawne umowy, wszystko. Tu musimy tak naprawdę uczyć się tego wszystkiego de novo, bo tego jeszcze nikt nie robił, tak? Tego się jeszcze nie mamy z tym doświadczenia. W związku z powyższym, no, najpierw trzeba wypracować umowę współpracy, różne rzeczy, no, wszystko poustalać, żeby to zadziałało, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, a tu szczegółem to są życie i zdrowie ludzkie, więc jest. Natomiast w najbardziej zaawansowany jesteśmy z wdrożeniem technologii wykorzystania mieszanej rzeczywistości w operacjach pacjentów. I tutaj już mamy za sobą kilka operacji u nas w instytucie. Były też operacje w jednostkach innych, niektórych jeszcze też kolejne są planowane. I to zrobiło ogromne wrażenie na naszych też kolegach, chirurgach, którzy mogli skorzystać z tej technologii. Na tyle, że udało się nam zainteresować również Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia, że też mieli okazję, asystowali przy ostatnich dwóch zabiegach w naszym instytucie z wykorzystaniem tej technologii właśnie w klinice onkologii i chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży. No i drugie rozwiązanie, które jest to rozwiązanie po taki self-checker, ale też rozwiązanie, które nam ma pomóc z zbieraniem wywiadu, diagnozowaniem pacjenta i prowadzeniem pacjenta przez instytut. W tej chwili właśnie uruchomiliśmy pierwszą część w naszym instytucie i w kolejnych jednostkach są i to rozwiązanie będziemy stopniowo rozwijali, taką aplikację, którą pacjent może już będąc w domu wypełniać dane swoje chorobowe, do historii choroby, które potem przeniesiemy do dokumentacji medycznej, ale też pozwoli mu, jest to też aplikacja, która pozwala zgłosić, znaczy z aplikacją oczywiście, z algorytmem dyskutować o swoim dolegliwościach i algorytm podpowiada, musisz jechać natychmiast, w dużym uproszczeniu oczywiście to mówię, pojechać natychmiast do szpitala, możesz jutro zgłosić się na wizytę, albo tak naprawdę jest to banalny problem i możesz, tak powiem, poczekać w domu spokojnie, tak jak przy banalnych infekcjach górnych dróg oddechowych, tak?
Czyli, to takie są. Czyli jedno rozwiązanie to jest taki chat GPT dla pacjentów,
tak,
a drugie rozwiązanie to są takie specjalne okulary dla chirurga, które pozwalają mu nie tylko widzieć pacjenta, którego operuje, ale w tym samym czasie widzieć też na przykład jego badania obrazowe.
Tak. Znaczy w ogóle potrafi, ta technologia pozwala nałożyć jakby anatomię pacjenta na rzeczywiste pacjenta. W związku z tym lekarz przystępując do operacji widzi ciało swojego pacjenta, ale jednocześnie już widzi, co jest poniżej skóry, tak? Czyli wie i to, co pozwala oczywiście skrócić czas operacji, bardziej oszczędzająco też operować, bo jest, wiedząc, gdzie, jak dokładnie wszystko jest położone u konkretnego pacjenta, bo my znamy anatomię, ale każdy z nas jest inny. Widząc ten obrazek przed oczyma, wiemy, jak najszybciej dotrzeć, jak najoszczędniej zoperować, z jak najmniejszą utratą krwi. To właśnie byli zaskoczeni też osoby obserwujące operacje, że tak ta operacja czas jej się skrócił. Tak?
To co było wczoraj jeszcze science fiction, dziś już jest rzeczywistością i to w polskich szpitalach. Niesamowite. Zastanawiam się, czy startupy są wystarczająco dojrzałe, żeby współpracować z takim, z taką stabilną i dojrzałą organizacją jak szpital.
No to na pewno zależy też od etapu, na jakim jest startup, tak? Bo oczywiście, że mamy dojrzałe startupy, które w zasadzie już, można powiedzieć, mają gotowe rozwiązania, w które można, które nawet przeszły jakiś wstępny etap już certyfikacji bądź i to już są w zasadzie, można powiedzieć, firmy czy korporacje, które już prowadzone. Te rozwiązania często się cały czas budują, rozwijają, poszerzają swoje możliwości, czy też swoje wykorzystanie. Oczywiście to też jest innowacja w tym rozwiązaniu, bo też to rozwiązanie, które jest jakby tym czatem GPT dla pacjentów, było dotychczas dla osób dorosłych. W tej chwili jest wersja dla przykład dla dzieci, tak? Znaczy w sensie rodzic oczywiście, ale dotyczy schorzeń dziecięcych, a nie osób dorosłych. Za chwilę będziemy chcieli, żeby była też wersja dla kobiet ciężarnych, więc to są tego. I na pewno z takimi, z tego typu startupami wzajemnie współpracuje się łatwiej, bo jesteśmy na tyle dojrzali we wszystkim, że łatwiej się negocjuje umowę, dokładnie program, cały projekt, prowadzenie projektu i zarządzanie tym projektem jest już dojrzałe. Natomiast oczywiście pojawiają się zupełnie, no, można powiedzieć, świeże, czy na mniejszym stopniu zaawansowania startup. I też tutaj czasami oczekiwania oczywiście są większej mobilności takich jednostek jak Instytut, tak, czy inne szpitale, co oczywiście nie jest takie proste, bo my mamy swoje pewne też obwarowania, czy też nawyki, czy swoje przyzwyczajenia, no i swoją codzienną pracę. Tak. I też nie możemy oczekiwać, że nasz zespół porzuci pacjentów, zajmie się tylko technologią i wdrażaniem, czy testowaniem. Tak. Więc to też musimy to wszystko pogodzić, więc też czasami bywa. Czasami też musimy wzajemnie sobie uświadomić, że to, co wydaje się twórcy pewnej technologii wspaniałym rozwiązaniem, dla nas wcale takim wspaniałym rozwiązaniem już nie jest, bo owszem, robimy może nieco inaczej to samo, ale efekt końcowy jest ten sam i pochłania to na przykład tyle samo czasu, albo nie daj Boże pochłania go więcej, no to chyba nie jest rozwiązanie dla nas, mówimy wtedy oczywiście, no, ale i to może być czasami, no, czasami myślę, że każdy z nas, jak ma swój jakiś projekt, to taki ma pomysł, kocha go jak własne dziecko i nie chce przyjąć wiadomości, że to dziecko może ma jakieś wady i swoje niedoskonałości. Czasami bywa to problemem we współpracy. Oczywiście i w drugą stronę też, że my też mamy swoje nawyki, swoje zachowania i też nie zawsze chcemy je zmieniać oczywiście, bo jak dobrze powiedziano, każdy lubi zmianę pod warunkiem, żeby było tak jak dotychczas. Tak? To jest najlepsza zmiana oczywiście. Tak, tak. Więc to jest, tak jest, ale na pewno jest to, my się wzajemnie uczymy współpracować z takimi bardzo mobilnymi, zwinnymi organizacjami, czy też można tak to nazwać, chociaż to są bardzo małe organizacje, startupy, często z kilku ludzi, tak? I musimy się tego funkcjonowania wzajemnego nauczyć.
A czy szpital współpracuje z innymi organizacjami w zakresie wdrażania innowacji, czy tworzenia innowacji, na przykład z organizacjami pacjenckimi albo z firmami farmaceutycznymi?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim to najwięcej współpracy mam oczywiście z firmami farmaceutycznymi czy sprzętowymi, tak, technologicznymi od tej dziedziny, bo oczywiście pojawia się pomysł na badania kliniczne takiego leku czy takiej procedury medycznej i oczywiście, że tak, mamy tych badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych kilka. No dzięki powstaniu Agencji Badań Medycznych mamy teraz też możliwość właśnie wdrażania innowacji będącymi niekomercyjnymi badaniami klinicznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie porównać na przykład dwie procedury czy dwa leki w tym samym wskazaniu. Tak, i to jest, nie jesteśmy zależni od sponsora badania, jakim jest firma na przykład farmaceutyczna czy firma technologiczna. Możemy to zupełnie, mając pełną obiektywność i pełną swobodę działania, porównywać, tak, oczywiście. Ale nie mówię, że firmy farmaceutyczne czy firmy technologiczne naciskają, bo im też zależy na wyniku, żeby dostać, bezpieczny, żeby móc oferować dalej bezpieczny produkt, tak, ale też troszeczkę to inaczej wygląda oczywiście, a to szczegóły. Natomiast oczywiście to jest ta grupa, z którymi najczęściej współpracujemy, bo oni poszukują sami miejsca, gdzie mogliby przetestować swoje rozwiązania. Z organizacjami pacjenckimi zaczynamy też, bo przy tworzeniu nowych technologii czy nowych rozwiązań tych startupowych na pewno ten user experience, czy patient experience będzie jest bardzo istotnym elementem. Czasami też spotykamy się z propozycją aplikacji do wykorzystania, którą właśnie dla pacjentów, którą mielibyśmy my też wykorzystywać i też musimy mieć swoje doświadczenie jako użytkowników lekarzy, żeby nie było tak, że owszem, pacjenci są bardzo zadowoleni, ale jak lekarzowi o godzinę wydłuży pracę, to on nie będzie zadowolony, to i pacjent nie będzie zadowolony, tak? Także to jest na pewno taka współpraca się będzie zacieśniała, tak? Kiedyś pewnie było tego mniej, teraz na pewno będzie tych, ponieważ te aplikacje też się zmieniają, te wszystkie nasze rozwiązania się zmieniają, więc i uczestniczymy w nich wszyscy, tak?
To jest bardzo istotne, co pan powiedział, bo w zasadzie wskazuje to na to, że do wdrażania innowacji jest potrzebna szeroka współpraca i szpitala, i startupu, i firmy farmaceutycznej, i różnych innych organizacji, firm technologicznych, czy organizacji pacjenckiej. I wtedy dzięki takiej współpracy można tworzyć rozwiązanie, które nie tylko jest efektywne i efektowne, ale też skuteczne w takim rozumieniu, że jest łatwe do użytkowania przez ostatecznego klienta i faktycznie usprawni procesy. Zastanawiam się, bo startupy często wspominają, że nawet jak jest dyrektor szpitala bardzo otwarty na zmiany i chce przeprowadzić jakieś wdrożenie, to czasami trudno jest przeprowadzić to wdrożenie innowacji współpracując z osobami, które są odpowiedzialne już bezpośrednio za dany oddział albo za dany obszar działania szpitala. Tak jak na przykład czasami trzeba współpracować ze szpitalnym prawnikiem, czy szpitalnym informatykiem, czy z personelem medycznym. Czy to rzeczywiście jest tak, że wystarczy, że dyrektor szpitala jest chętny do wdrożenia innowacji?
To oczywiście nigdy nie wystarczy, bo dyrektor, tak powiem, ma pomysł, a korzystać z tego będą wszyscy niżej, tak? Nie, oczywiście chyba, że to rozwiązanie dla samego dyrektora, to będzie korzystał, to będzie łatwiej, ale tak nie jest przecież. I oczywiście, że musi być zespół cały. Oczywiście nie ma tak, że 100% zespołu będzie otwartych na innowacje, że będą tymi takimi wczesnymi testerami czy użytkownikami wszyscy, bo tego nie będzie. Czasami będą twórcami innowacji, bo tak nie jest. Jak powiedziałem, wszyscy bardzo lubimy innowacje i zmiany pod warunkiem, że będzie tak, jak było dotychczas, więc wiadomo, że każde nowe rozwiązanie doda przez jakiś czas pracy, tak? Będą dodatkowe obowiązki, tak, z którymi też będzie sobie trzeba poradzić. Nie we wszystkich organizacjach jest na to też miejsce, tak? Bo czasami zasób ludzki jest tak niewielki, że dołożenie jeszcze czegoś bywa już naprawdę przepełnieniem tego naczynia, więc na pewno nie możemy, więc trudno się dziwić, że w takiej sytuacji będzie opór czy niechęć do wdrażania innowacji, czy w ogóle ich testowania chociażby, tak? Więc na pewno. Natomiast jeżeli jest kultura organizacji taka, żeby być otwartym na innowacje, na testowanie, na spróbujmy, może się nie uda, ale spróbujmy, będziemy mądrzejsi, co nam jest potrzebne czasami, co się nadaje, co będziemy używali, to na pewno będzie to łatwiej zrobić i na pewno trzeba szukać takich wśród zespołu innowatorów, liderów zmiany, tak? Którzy będą chcieli po pierwsze się zainteresować, zacząć brać udział w projekcie, a potem zarażać innych tą innowacją, tak? Czyli być ambasadorem też zmiany. Jak takiego zespołu nie zbudujemy, nie mamy u siebie, nie rozpoznamy tych liderów zmiany, no to oczywiście to się nie uda, tak? No bo to samemu się nic nie zrobi.
Czyli szpitale powinny pójść trochę państwa śladem i powołać albo departament do spraw AI, albo na przykład takiego chief innovations officera może?
Na pewno tak, bo na pewno taka osoba jest potrzebna, bo powinna być z kilku powodów. Oczywiście jedna rzecz to być pośrednikiem między zespołem medycznym a technologią, tak, i musi tłumaczyć język jednej i drugiej strony, bo każdy z nas rozmawia innym językiem i to też trzeba o tym pamiętać, że informatycy i lekarze mówią zupełnie innymi językami. No, mówiąc to samo, nawet będą mówili innymi słowami, się nie zrozumieją, więc musi być ktoś, kto będzie w stanie przetłumaczyć. Ktoś, kto też będzie słuchał zespół i słuchał, jakie są jego potrzeby, żeby móc je przekazać dalej właśnie, lub i w drugą stronę oczywiście mamy taki pomysł, słuchajcie, spróbujmy, bo mówiliście o tym czy tamtym, że wam to nie działa, to może zastosujmy to rozwiązanie, może będzie, spróbujmy i też rozpozna, taka osoba jest w stanie, czy taki zespół rozpoznać tych innowatorów zmiany w każdym miejscu szpitala, żeby ich zaprosić do współpracy, więc na pewno jest to potrzebne, bo to już jest zbyt dużo obowiązków, żeby robił to ktoś dodatkowo takim, no, przy okazji.
To tłumaczenie języka medycznego i informatycznego jest zdecydowanie bardzo potrzebne. Ja taki przykład dam z jednego z projektów, w które ja byłam zaangażowana, że informatycy do lekarzy mówili, że coś trzeba zrobić ASAP, a lekarze do informatyków mówili, że trzeba coś zrobić na CITO. No i oba słowa oznaczają to samo, czyli natychmiast tak trzeba to wykonać, natomiast no, jedna grupa drugiej grupy totalnie nie rozumiała.
Każdy z nas ma swój żargon zawodowy i go używa na co dzień, więc trudno. To samo prawnicy, tak? Oni też mają swój, a też nie zapominajmy, że oni są też niezbędnym elementem tych innowacji, szczególnie tych nowych technologii, bo to są nowe rzeczy dla nas wszystkich, dla prawników również i też jakieś i wyzwania i ryzyka również z tym związane.
Zdecydowanie. No to na koniec muszę zapytać o naszego cyfrowego pacjenta. Jak dostosować szpital, żeby był gotowy na to nowe pokolenie pacjentów, pacjentów, którzy są przyzwyczajeni do korzystania z komórki, z komputera, nie tylko przy takich codziennych czynnościach, ale też będą oczekiwać korzystania z nowoczesnych, digitalowych rozwiązań przy opiece zdrowotnej. Czy szpital dzisiaj, szpital w Polsce jest gotowy na tych cyfrowych pacjentów i jak go przygotować do tych cyfrowych pacjentów?
Znaczy myślę, że na pewno jeszcze nie jesteśmy tak gotowi, jak pewnie w krajach bardziej innowacyjnych, europejskich, czy już nie wspomnę o Izraelu, tak? No to jest jakby pewien taki nasz w tej dziedzinie niedościgły może cel, może trudno źle mówić niedościgły, ale na pewno wzór do naśladowania godny. I na pewno my takich jeszcze rozwiązań nie mamy i nie jesteśmy do końca też gotowi, bo też trzeba pamiętać, że mamy różne pokolenia tak pracowników, jak i pacjentów, więc musimy pamiętać o wszystkich grupach wiekowych. Aczkolwiek patrząc na to, jak takiego przeskoku dokonaliśmy w bankowości w Polsce, check-in w zasadzie nie zaistniały w Polsce. My żeśmy przeszli od, tak powiem, rachunków papierowych, przeskoczyliśmy do internetowej bankowości, kart i blika, tak? To w krajach teoretycznie bardziej zaawansowanych technologicznie od nas ta bankowość tak nie wygląda, więc dlaczego nie możemy, również możemy przeskoczyć właśnie w tym digitalowym medycynie i pacjentach. Tak? Każdy w zasadzie w tej chwili ma komórkę. Jak popatrzymy na ulicy, to większość ludzi nosi smartwatche na rękach takiej czy innej firmy, czyli już te ubieralne urządzenia też medyczne czy paramedyczne są do wykorzystania możliwe. Będą na pewno i są takie oczekiwania, żeby były i na pewno musimy o tym myśleć. Na pewno dobrze by było, że w takich na pewno jednostkach jak Instytut czy inne szpitale, które biorą na przykład udział z nami w konkursie naszym startupowym, testować takie urządzenia, pokazywać je tak również w współpracy z pacjentami, oczywiście je testować i wykorzystywać i potem dalej, mając też sprawdzoną technologię, przekazywać dalej, tak? Bo nie oczekujmy, będzie trudno na pewno szpitalowi powiatowemu przejść ten cały proces weryfikacyjny, sprawdzający. Na pewno będą też takie szpitale, które to zrobią, bo nie możemy powiedzieć, że każdy, ale na pewno im będzie znacznie trudniej niż szpitalom, które są bardziej zaawansowane, czy też mają większą kulturę zmiany w sobie niż takie szpitale, które są, mają zupełnie inne cele i zadania. I my takie powinniśmy rozwiązania przygotowywać, wdrażać i dalej upowszechniać, czy też certyfikować, może dużo powiedziane, tak? Ale na pewno je dalej rozwijać, pomóc rozwijać i rozszerzać, skalować.
Wspomniany Izrael, miałam okazję uczestniczyć w konferencji właśnie, na której jeden ze szpitali opowiadał dumny, że ma departament do spraw sztucznej inteligencji. Ja wtedy na panelu też dumnie odpowiedziałam, że my również mamy szpitale z departamentem sztucznej inteligencji, mając na myśli Instytut. Także bardzo dziękuję za to i myślę, że macie państwo niezwykle trudną misję na swoich barkach jako lider innowacji, który też stanowi przykład dla innych szpitali, jak te innowacje wdrażać.
Na pewno tak i na pewno też to, co ja też, bo czasami mam zadawane pytanie właśnie, to już ile żeście już wdrożyli. Ja mówię, słuchajcie państwo, To jest proces, to nie trwa jeden dzień i tego się musimy, tej cierpliwości również nauczyć z jednej strony i zwinności i otwartości, ale i tej cierpliwości na wdrożenie, bo to są też, no jak każde nowe rozwiązanie wymaga też swojego czasu, oczywiście się nie może ciągnąć w nieskończoność, to też tak nic nie może oczywiście, ale to się nie zadzieje z dnia na dzień, bo mówię też, nie, no technologie nas często wyprzedzają, zresztą zawsze wyprzedzały ludzkość technologię i do tego musieliśmy się przygotować. Ja z pewnym zdziwieniem taki też odczytuję czasami nawet z renomowanych czasopism medycznych takie wypowiedzi niektórych specjalistów, czy też no, osób znanych, które trochę przywołują wypowiedzi z XIX wieku, jak to straszono, że maszyny parowe zabiorą ludziom pracę i pozbawią nas życia i zdrowia. Minęło pewnie już ze 200 lat do tego czasu, jakoś mamy się całkiem dobrze, aczkolwiek mówię, technologie nas wyprzedzają, prawo za tym nie nadąża, czasami różne nasze też zachowania nie nadążają, ale uczymy się.
Musimy się uczyć cierpliwości, szczególnie w medycynie, gdzie mamy do czynienia z życiem i zdrowiem pacjenta. Bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj był pan dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.
Dziękuję bardzo. Również.
A to był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Do usłyszenia.
To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Cyfrowe Ścieżki Pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.